Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Znowu zmieniamy czas. Po co? Czy to się kiedykolwiek skończy? Czy zmiana czasu ma gospodarczy sens? Będzie prostsza definicja mobbingu. Zaczynają się prace w Sejmie nad ustawą. Co powinna zawierać taka definicja? Jak zmierzyć mobbing i jak walczyć z tym zjawiskiem skutecznie? Między innymi o tym w tej audycji. Także o tym, że w lutym wzrosło bezrobocie. Czy to jeszcze rynek pracownika i czego spodziewać się w przyszłości? No i o przełomowym wyroku dla Mety, jeśli zdążymy, czy wyrok może wpłynąć na przyszłość innych cyfrowych gigantów i na stosowanie przez nich nieuczciwych praktyk. Właściwie to są dwa wyroki, które zapadły w krótkim czasie od siebie. O tym, jeśli zdążymy, będziemy rozmawiać. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Joanna Grandzicka, członek zarządu TIL Global, Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor w firmie Leo Pharma. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to niestety, w najbliższy weekend ten czas, w nocy z soboty na niedzielę, zmienimy czas na letni, wskazówki zegarów przesuniemy z godziny drugiej na trzecią, czyli no, godzinę czasu nam snu ktoś ukradnie. W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się właśnie w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wrócimy, albo i nie, ale chyba raczej wrócimy w ostatnią niedzielę października. Zmiana czasu, za i przeciw. Czy dziś są jakiekolwiek przesłanki, by tę zmianę kontynuować? Czy to ma sens, zwłaszcza, że w Unii Europejskiej od paru lat trwa dyskusja, my do niej wracamy, a w naszym prawie jest zapisana zmiana czasu właśnie do tego roku, do 2026. Nie wiadomo, co będzie dalej, tam jakieś pomysły w Sejmie leżą, ale zacznijmy od tego, czy to w ogóle ma sens?
Gospodarczo i tak jak wszyscy mówią, że to generalnie zamierzchłe czasy, kiedy to miało jakikolwiek sens po to, żeby oszczędzać elektryczność, teraz nie ma specjalnie to przełożenia. To, co jest trudniejsze, że to wpływa też na dobrostan ludzi. I to, o czym częściej się mówi, to o tym, na ile ma to sens pod kątem wprowadzania komplikacji w pracy organizacji, bo też czy osoby, które siedzą na dyżurze nocnym, też pytanie, jak rozliczać ich czas pracy i tak dalej, i tak dalej. No i ma też bezpośrednie przełożenie na to, jak się czujemy, i pojawiają się badania dotyczące wpływu na, nie wiem, ciśnienie krwi, na to, na ryzyko udarów i tak dalej, więc pod tym kątem to jest po prostu w jakimś stopniu niebezpieczna, co znowu bezpośrednio się przekłada na bezpieczeństwo gospodarcze. Natomiast tak już przechodząc bardziej do świata praktycznego, to powiedziałbym, że może warto wykorzystać to, że wstaniemy już w przyszłym tygodniu o godzinę jakby zegarowo później, ale możemy to wykorzystać i wstać nadal odrobinkę wcześniej, pójść sobie na plażę i pobiegać albo pochodzić i zrobić coś z tym dobrego, po to, żeby to zdrowie trochę zrekompensować.
Tak,
Joanna Grandzicka.
Jeśli chodzi o to poranne wstawanie, to nie moja rzecz, ale jakby rozumiem, że może tak też być. Ja myślę o tym, że jesteśmy w takim miejscu, kiedy wszyscy wiemy i widzimy, jakie są fakty. To, co tutaj było wspomniane o tym, że to się już tak naprawdę ekonomicznie nie przekłada. My widzimy takie różnice, że to tam 0,2 czy 0,5 tam wychodzi tych oszczędności, więc właściwie nie ma to znaczenia. Te niepoliczalne, jakby myślę, w takiej skali te rzeczy dotyczące dobrostanu pracowników, czy tego, w jaki sposób się potem czujemy, można to zliczać tylko, tam badania były prowadzone, które mówiły, jak wzrosła ilość udarów.
Tak,
w takiej dużej skali.
Udary o 3%, a zawał o 4%.
Tak, i jakby mimo tego, że mamy wszystkie te dane, wiemy, że nie jest to oszczędność ekonomiczna, wiemy, że to przynosi jakby takie skutki, mówi się o takim jetlagu, który nam się kojarzy z podróżami, a tak naprawdę jest w danym momencie właśnie przy tej zmianie czasu. to powstrzymuje nas procedury tak naprawdę. Znaczy w sensie powstrzymuje nas to, że gdybyśmy mieli jako Polska wycofać się ze zmiany czasu, to jesteśmy trochę uwiązani do tego, co zrobią pozostałe kraje Unii Europejskiej, bo wszystkie procedury związane z transportem unijnym, jakby różnymi logistycznymi rzeczami, ale nie tylko, one są wszystkie powiązane z tą zmianą czasu. I w momencie, kiedy my się wycofamy, to nagle będzie dziwna sytuacja w trakcie roku, że jesteśmy tam tą godzinę w tą albo w tą, będzie różnica czasu, taka jak przy podróżach, więc to jest trochę taka sytuacja, w której albo podejmiemy decyzję wszyscy w jednym momencie, a trzeba pogodzić interesy bardzo różnych stron i bardzo różnych krajów, albo po prostu będziemy odstawać i to będzie z kolei kłopotem.
A ja dodam tylko, że już Komisja Europejska powiedziała, że to przy którym z czasów członkowie Unii zostaną, to jest ich sprawa. Czyli jeden kraj może zostać przy zimowym czasie, inny przy letnim.
Mamy dwie godziny różnicy.
Zrobi tam się niezły bałagan, no ale być może trzeba to przejść.
Tak, natomiast też nie podejmowanie decyzji w tej kwestii też jest jakąś decyzją, więc w tej chwili jesteśmy w tym stanie, że mamy bodaj chyba dwa kraje na zachodzie Europy, które mają jedną strefę, mamy środkowe, 17 czy jakoś tak, które mają kolejną, a później wschód ma kolejne. Więc w zasadzie znowu to też jest jakieś rozwiązanie. Myślę, że najbardziej męczące jest to, że po prostu trzeba to non-stop przesuwać, co powoduje bardzo operacyjne koszty. No i umówmy się, ja wiem, że to taki temat, do którego zawsze można wracać i trochę pomarudzić i tak dalej, ale czy mamy na to bezpośrednio wpływ? Niespecjalnie. Polska prezydencja też próbowała to trochę docisnąć, brzydko mówiąc, kolanem w ubiegłym roku. No i na razie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Myślę, że to się nadal będzie toczyło przez kolejne kilka lat.
No, przynajmniej póki nie uregulują się ważniejsze sprawy, jak wojna za naszą wschodnią granicą i też nie wiemy, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Słuchacze do nas piszą, czas zimowy jest czasem astronomicznym, najlepszym dla ludzi i zwierząt, a ja chciałam zapytać państwa, gdybyśmy mieli zostać przy jakimś czasie, to państwa zdaniem, który lepszy?
Opierając się o badania, no, tak, zimowy, natomiast na ile to spodoba się krajom skandynawskim chociażby, to już jest inna kwestia i to faktycznie jest tak, że jesteśmy troszkę uwiązani tą współpracą i jesteśmy takim klubem przyjaciół w Unii Europejskiej, więc fajnie byłoby znaleźć jakiś kompromis.
No tak, to jest kwestia tego, że perspektywa zawsze zależy od tego, gdzie siedzisz. I rzeczywiście kraje skandynawskie mogłyby nie zrozumieć tego.
Proszę bardzo.
Nie zrozumieć tej naszej perspektywy, bo dla nich to może być zdecydowanie gorsze rozwiązanie.
Chociaż ja przyznaję się, że jestem śpiochem i sową i wolałabym zimowy ze względu na to, że mogę dłużej pospać, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak u nas się robi dosyć szybko ciemno jesienią, jak mamy mało tego światła zimą, to chyba zostałabym w związku z tym jednak przy czasie letnim, bo wychodzę z założenia, że jeżeli już do któregoś się przyzwyczajimy, no a tutaj zaczniemy się przyzwyczajać od tego weekendu, więc to byłoby o tyle lepsze dla nas, że mielibyśmy więcej tego światła dziennego mimo wszystko. Zmieniamy temat. Mobbing w polskich firmach jest zjawiskiem częstym i narastającym, a badania wskazują, że dotyka on z coraz większej części pracowników. Według różnych raportów z lat 2024-2025 z zachowaniami noszącymi znamiona mobbingu spotyka się od ponad 40 do nawet ponad 60% aktywnych zawodowo Polaków. No i właśnie Sejm pracuje nad definicją mobbingu, ma być ona prostsza. Według propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mobbingiem będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą między innymi od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. Działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Uniezależniono uznanie za mobbing od intencyjności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku. Czy to jeszcze nie jest definicja, tylko mówi się o tym, co ona powinna zawierać? Na ile państwa zdaniem to kompleksowe? Czy powinna zawierać mniej, więcej, być bardziej szczegółowa, mniej?
Ja bym powiedziała, że to zawsze będzie kłopot, bo nie da się wszystkiego dookreślić. zwłaszcza w takiej materii, która dotyczy relacji między ludźmi. Bo jeśli mówimy o mobbingu, to mówimy o relacjach między ludźmi i możemy różne rzeczy regulować i nawet powinniśmy. Jakby my obserwujemy, że w organizacjach coraz częściej pojawiają się polityki jakby z tym związane, bez względu na to, czy to duże, czy mniejsze organizacje, które są wymuszane różnymi sytuacjami, które budzą wątpliwości albo które są zgłaszane przez pracowników. Natomiast tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jaka jest budowana kultura organizacji i na co my mamy zgodę wewnątrz organizacji na poziomie każdego pracownika. I te regulacje mają służyć tylko w wyłapaniu pewnych rzeczy, które być może nie są zgłaszane, natomiast nie mogą służyć jakby... nie mogą być tylko jedynym narzędziem do pracy z zachowaniami takimi niedopuszczalnymi, dlatego że jakby żadne prawo nie jest w 100% szczelne. To znaczy możemy z jednej strony próbować to doprecyzowywać i to będzie powodowało, że pewne rzeczy nam się znajdą poza nawiasem. Możemy zostawić trochę luźniej i wtedy zostawiamy zbyt duże pole do interpretacji i to też jakby nie jest dobre. Myślę, że w ogóle to, że rozmawiamy o tym i próbujemy to w jakiś sposób jakby dookreślić, czy dać narzędzia ludziom na różnych szczeblach, bo to nie mówimy tylko o mobbingu w kontekście tego, że jest to jakby zachowania niepożądane z poziomu przełożonego do pracownika. My jakby w swoim doświadczeniu w pracy z organizacjami mamy też doświadczenie odwrotne, kiedy to pracownik, co by się wydawało dziwaczne, że jest mobbing od dołu do góry, tak, gdzie pracownik zarzuca swojemu przełożonemu mobbing i jest to jakby też sytuacja
taka... Jest to formą mobbingu.
Mobbingu, tak, bo mieliśmy taki przypadek, kiedy jedna z osób zarządzających została oskarżona przez pracownika o mobbing. Postępowanie wykazało, że żadnych przesłanek ku temu nie było, natomiast koszt poniesiony przez tą osobę zarządzającą i przez organizację, jaki to miało wpływ na to, co się dzieje w organizacji, był przeogromny. Jakby ciężko było tutaj powiedzieć, że to dokonaliśmy weryfikacji, została przeprowadzona procedura i wszystko wraca do normy. No nie wraca do normy. Jest zaburzone poczucie zaufania w organizacji, poczucie szacunku, jak ta osoba, która dostała jakby no, karę ostrzeżenia i jak one mają ze sobą te osoby pracować dalej. Więc tak jak mówię, prawo jest tylko pewnym narzędziem, które ma nam pomagać w czymś. Natomiast to, w jaki sposób jest ten temat szacunku wzajemnego, pilnowania tych relacji, żeby one były na właściwym poziomie i właściwy sposób uporządkowane, to jest kwestia budowania kultury organizacyjnej.
Ja jestem menadżerem, więc tu na szczęście muszę przyznać, że mój wspaniały zespół, który serdecznie pozdrawiam, mnie nie mobbinguje. Natomiast już tak poza skalą żartu, to jest tak, że wielu osobom wydaje się, że nawet feedback, który jest konstruktywny, czyli informacja zwrotna, która jest konstruktywna na zasadzie słuchaj, zrobiłeś to źle, powinieneś zwrócić uwagę na A, B, C i tak dalej, że to jest mobbing. To nie jest mobbing, to jest informacja zwrotna. Kwestie mobbingowe pojawiają się właśnie ze względu na to, że są niedoprecyzowane i też mają ten określony skutek do tej pory, czyli wpływają na przydatność czy ocenę przydatności zawodowej, własną i samoocenę. To niestety jest to też nadinterpretowane w wielu przypadkach do tego, żeby podnosić te przypadki mobbingowe, które nie spełniają definicji. Teraz poszerzenie tej definicji i podanie przykładów albo przypadków, w których to jest absolutnie niedopuszczalne, tak jak na przykład izolowanie jakichś członków zespołu albo wykluczanie ich z pracy nad czymś konkretnym, myślę, że może pomóc. Ostatecznie i tak wszystko się oprze o sądy pracy i tego typu dochodzenia, ale tu faktycznie pani Joanna zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt, o którym też często się dyskutuje, zwłaszcza w dużych organizacjach, czyli jak budować kulturę pracy opartą na współpracy, a nie takim stricte zawodnictwie, współzawodnictwie, bo też patrząc na polską kulturę, gdzie bardzo często się mówi panie dyrektorze i tak dalej, ta hierarchiczność jakoś jednak wpływa na to, że tych przypadków mobbingowych może być więcej, bo nie ma tej wspólnoty i takiego wspólnego dążenia do celów w kulturach kolektywnych, typu na przykład właśnie skandynawskich, czy części azjatyckich. Te obszary mobbingowe są nieco nieco mniejsze, potem jest więcej współpracy i nastawienia na uwspólnianie i rozmowę i tak dalej, a mniej na odseparowywanie się. I myślę, że to jest jakiś też klucz do tego, żeby może przejść na ty, rozmawiać bardziej z człowiekiem, a nie ze stanowiskiem i wszystkim nam to może wyjść na dobre.
Do tematu mobbingu wrócimy za chwilę. Joanna Grandzicka, Arkadiusz Gasperczyk, Iwona Wysocka. Wracamy po przerwie.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście, przypomnę, Joanna Grandzicka, członek zarządu TIL Global, Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor w firmie Leo Pharma. Dlaczego w polskich firmach dochodzi do mobbingu? Bo jednak z tych badań, które przytoczyłam, między 40 a 60%, no to mamy duży problem. Naprawdę mamy duży problem, a mobbing w firmie, czy ten z góry na dół, czy z dołu do góry, jak przed przerwą pani Joanna Grandzicka podała przykład, to nie służy firmie, to nie służy rozwojowi tej firmy, to nie służy zarobkom wtedy też pracowników. Dlaczego u nas mamy taki problem?
Znaczy, szczerze mówiąc, Arkadiusz, ja bym trochę kwestionował te 40-60%, bo tak jak wspominałem, że ta percepcja, że coś jest działaniem mobbingowym wśród przeciętnego człowieka może niekoniecznie odpowiadać temu, czy to faktycznie jest mobbing, tak? I tu trochę w przerwie też rozmawialiśmy, tu zdradzę trochę zaplecza o tym, że fajnie by było troszkę odpuścić niektóre rzeczy i potraktować je lżej i to nasze ego jakoś zagospodarować w inny sposób, niż żeby je odbijać od innych. Bo czasem łatwiej jest brzydko mówiąc, olać albo troszkę zmiękczyć jakieś komentarze, albo pomyśleć sobie, okej, co ja mogę z nim zrobić, a niekoniecznie mocno się napinać i emocjonalnie traktować wszystko, co do nas trafia. No bo też są różne poczucia humoru, są różne, nie wiem, poziomy wrażliwości i oczywiście firmy jako firmy powinny stosować, tak jak jest w przypadku chociażby sygnalistów, są procedury, które wymagają tego, żeby uczyć ludzi, czy informować ich i dbać o to, i trenować, i szkolić z tego, w jaki sposób się można zachowywać i co trzeba robić w takiej sytuacji. To podobnie w działaniach antymobbingowych. Duże organizacje też prowadzą takie działania, wprowadzają polityki, szkolenia itd., itd. Co ostatecznie, tak jak wspominałem, myślę, że dużo robi to, jak my się też nastawiamy do współpracy z innymi. Trochę z mniejszym napięciem, a bardziej z rolą do współpracy.
Mm-hmm. Joanna Grandzicka.
Ja bym powiedziała, jakby idąc trochę za tym, że to jest kwestia też percepcji czasami i rozumienia, na czym to polega. I dlatego to co pan wspomniał o tym, że jakby budowanie świadomości w ludziach, czyli szkolenia, czy takie spotkania informacyjne, po pierwsze o tym, co to jest mobbing, jak go rozumiemy, jakie to są zachowania nieakceptowalne i co zrobić w sytuacji, kiedy ich doświadczamy albo widzimy, że ktoś takie zachowania stosuje wobec innych. To jest jakby bardzo ważny aspekt. Z drugiej strony to jest trochę pójście dalej i część organizacji już ma tego świadomość, że to wynika z tego, że świat, w którym żyjemy, jest mocno naciskający na nas z różnych stron i to powoduje i też bardzo różnorodny, bo tej różnorodności coraz więcej jest. Kiedyś byliśmy dużo bardziej tacy mono, że tak powiem, a teraz ta różnorodność jest wielka i w kontekście stylów zachowań, i w kontekście środowiska, z których przychodzimy, i wcześniejszych doświadczeń, i to powoduje taką podwyższoną wrażliwość. Tak, my to też obserwujemy w kontekście różnic pokoleniowych, takiej różnorodności pokoleniowej, bo wciąż na rynku pracy mamy jeszcze baby boomersów, a już Zetka mocno się rozgościła. Za chwilę wejdą nam pierwsze alfy i to oznacza, że jakby zrozumienie, że byliśmy wychowywani w różnych innych warunkach i jesteśmy przyzwyczajeni, nie wiem, do innego języka, do innego sposobu, do jakby komunikacji, do innej wrażliwości też na pewne rzeczy, to jest bardzo jakby ważne, żeby tą różnorodność pokazywać jako pewną wartość w organizacji i tłumaczyć ludziom, pokazywać ludziom narzędzia do tego, w jaki sposób się w takiej różnorodności komunikować i właśnie nie brać może wszystkiego osobiście, tylko traktować to jako po prostu inny styl komunikacji czy inny sposób zachowania. Dopóki on nie jest agresywny względem mnie, nie jest on oceniający, to jest to zachowanie różnorodne, a nie zachowanie negatywne. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co tutaj pani redaktor powiedziała o o tym, dlaczego akurat u nas taki wysoki odsetek, bo ja też się zgadzam, że on chyba nie jest taki tak mocno wysoki, tylko to jest kwestia definicji samego mobbingu. Natomiast my mamy taką historię, to dużo Jacek Santorski o tym mówił, że mamy pewną folwarczność zaszytą w sposobie zarządzania i w stylach przywództwa. I dopóki jakby ta zmiana pokoleniowa się nie przewali przez organizację i nie będzie... jakby nie wejdą do steru milenialsi, oni już powoli wchodzą w tym kierunku, a za chwilę jeszcze zetki, to wciąż będzie to twarde zarządzanie, takie bardzo dyrektywne, które rodzi przestrzeń właśnie dla zachowań mobbingowych, silne. Nie? Że dopóki jakby to nie przejdzie ten w kierunku tego nowego sposobu komunikacji, nowej wrażliwości, nowego sposobu myślenia, czy takich postaw w ogóle społecznych w relacjach z innymi, to się będzie trzymać, nie?
Tak, dotykamy dużo różnych dużo ważnych wątków. Tematów, tak, bo to wspomniała pani o agresywnych takich trochę zachowaniach, z drugiej strony mamy takie zupełnie pasywne i przyjmowanie tego, że jak ktoś mnie traktuje absolutnie beznadziejnie i nieakceptowalnie, to zamykam się, idę i tak dalej, no tym rozwiązaniem jest trochę asertywna i tu tak z bardzo praktycznego punktu widzenia, jak usłyszymy coś, co zdecydowanie nam nie odpowiada, to najprostszą rzeczą, którą można zrobić, to doprecyzować, zadając pytanie, czy na pewno chciałeś powiedzieć, że, tak? Albo czy to, że nie ma mnie na spotkaniu, ma coś znaczyć? I niekoniecznie już reagując i później myśląc, dobra, ktoś mnie mobbinguje, tylko zweryfikujmy to, czy to, co ja czuję, czy to, jaką emocję poczułem, czy to jest rzeczywistość, czy ta druga strona w ogóle zauważyła, że to zachowanie niekoniecznie jest właściwe. I myślę, że to też właśnie zmiękcza te relacje i ten aspekt folwarczności takiego, powiedziałbym, współzawodnictwa czy jakiejś agresywności i stwarza taką przestrzeń w ogóle do rozmowy.
A z badań też wynika, że najczęściej mobbowane są kobiety, około 24%, niż mężczyźni 15%. Z czego to może wynikać? Kobietom brakuje tego genu wojowniczki, że będą dyskutowały. Dlaczego tak jest?
Ja myślę, że kobiety, znaczy tu generalizujemy, nie lubię tego, ale kobiety mają większą łatwość empatycznego jakby zrozumienia czy założenia pewnej intencji drugiej strony, niekoniecznie zawsze od razu negatywnej. Że to jest to rozumienie, interpretowanie tego, jaki komunikat słyszymy. Że być może po stronie kobiet jest, aha, dobra, on tak na mnie nakrzyczał, bo jest zmęczony. Albo jakby nie zaprosił mnie, po prostu jest tak zabiegany, że w ogóle nie przyszło mu to do głowy. Jakby będzie i przegapią w związku z tą empatią te sygnały, które mogą świadczyć o tym, że to już jest zachowanie intencjonalne.
To jedno, a dwa pytanie brzmi, kto mobbinguje kobiety i tak od strony mobbera.
To może być szef mężczyzna i szef kobieta.
Patrząc na strukturę płciową stanowisk menedżerskich, tam niestety z żalem jako mężczyzna muszę przyznać, że tam jest dużo więcej mężczyzn, którzy czasem po prostu nie mają tej empatii i dojrzałości do tego, żeby traktować wszystkie płcie porówno, a niekoniecznie skupiać się na tych, którzy tak naturalnie czy intuicyjnie mogą być słabsi. Tak? I to znowu generalizacja od strony kobiet i tak jak się czasem mówi, że jak facet facetowi coś tam powie, to spiorą się po pyskach i pójdą dalej. A tak jak tu pani Joanna powiedziała, że no, kobiety raczej mają tą tendencję do tego, żeby coś spróbować, zrozumieć, z czego to wynika i tak dalej, co jest ważną cechą. Natomiast faktycznie w rozwiązywaniu problemu takie pasywne trochę podejście niekoniecznie rozwiązuje sprawę, a raczej po prostu pozwala mobberowi iść dalej.
To jest też, myślę, że kwestia wychowania, bo wciąż mało uczymy dziewczynki, które potem się stają kobietami, w tym, gdzie mają stawiać i jak mają stawiać granice i że mają prawo do stawiania granic.
I to jest bardzo ważne zdanie na koniec tej dyskusji. Pewnie będziemy jeszcze nie jeden raz wracać do kwestii mobbingu, zwłaszcza, że prace w Sejmie trwają. Zobaczymy, na czym się skończy i też będziemy wracać do tych rozstrzygnięć. Rynek pracy dalej. W lutym wzrosło bezrobocie. Stopa bezrobocia wyniosła 6,1% wobec 6% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 954 900 osób. No i właśnie, co się dzieje na rynku pracy? Czy to skutki zawirowań geopolitycznych, cyfryzacji procesów, czy może jeszcze coś innego?
A może zima? Bo to też jest tak, że...
No, Miejmy nadzieję, że już dane, nie wróci.
To są dane z lutego, więc no, zima wtedy była w pełni, więc ciężko jest prowadzić prace budowlane chociażby, czy prace sezonowe w momencie, kiedy wszędzie jest zimno, minus 10, zaspy po kolana i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tych wytłumaczeń może być dużo. Natomiast ja bym specjalnie jakoś się nie napinał na to, że teraz jesteśmy przed wielką falą bezrobocia. I też znowu ostatnio czytałem analizy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy. No i ta cała panika związana z tym, że teraz AI zabierze nam pracę, jest przesadzona, bo oczywiście globalne korporacje bardzo chętnie wykorzystują argument, że wprowadziliśmy fantastyczną sztuczną inteligencję, nie potrzebujemy 10% pracowników, tylko rzeczywistość jest taka, że powinni powiedzieć, schrzaniliśmy coś w zarządzaniu, nie dowozimy celów sprzedażowych, musimy pozbyć się 10%, ale znacznie lepiej brzmi, wprowadziliśmy fantastyczną technologię, jesteśmy super efektywni, więc zwalniamy 10% osób. Więc myślę, że my nie jesteśmy
jeszcze... Na swój sposób to pocieszające, co
tak,
pan powiedział.
Staram się, jak mogę. Natomiast to, na co bym zwracał uwagę, bo znowu będąc z sektora, który ostatnio gdzieś tam w mediach się pojawiał jako ten, który zwalnia, zwłaszcza w Krakowie, w centrach usług wspólnych, to dla równowagi dodam, akurat ostatnio świętowaliśmy pięciolecie Leo Farmę
w Gdańsku,
więc mamy swoje właśnie centrum usług wspólnych, które nie tylko nie zwalnia, ale też zatrudnia. Co więcej, przenosimy stanowiska pracy z Indii do Polski i też tworzymy coraz większe, czy coraz bardziej zaawansowane role właśnie w tym obszarze takim stricte farmaceutycznym, gdzie znowu szukamy jakichś osób z doświadczeniem medycznym, a nie tylko takie standardowo postrzegane stanowiska, tam księgowość, kadry i płace i tak dalej. Więc myślę, że ten rynek pracy, on w ogóle ewoluuje w kierunku bardziej zaawansowanych rzeczy i myślę, że po prostu trzeba gdzieś tam wziąć to na siebie, żeby się dokształcać i uczyć, bo też w tym gronie bezrobotnych jest bardzo dużo osób po prostu, które nie mają kwalifikacji, nie mówię tylko, nie wiem, wyższym wykształceniu, ale kwalifikacji typu operator wózków widłowych, gdzie nawet w miarę nieskomplikowany kurs pozwala na to, żeby pracować w magazynach, czy w takiej pracy fizycznej.
Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, a myślę, że po tym, o czym pan tutaj wspominał, to jeszcze trochę i pod biurem zacznie się robić kolejka chętnych do prac, jak już zwiększacie zatrudnienie. A to jest też bardzo ważne, że jeśli przenosicie z Indii stanowiska pracy tutaj, to też bardzo cieszy, bo ostatnio były odwrotne zachowania, albo się o takich słyszało.
Zgadza się, ale o tym, że poszczególne firmy po prostu dorzucają, nie wiem, dodatkowe 20 stanowisk i tak dalej. Takich firm jest 20, co znowu tworzy 4 stanowych. Raczej się nie mówi. Mówi się raczej o tym, że jakaś firma zwalnia 100. No i teraz przyrost netto jest. I też jak patrzymy znowu z mojej roli byłej w ABSL-u, widzimy, że te przyrosty zatrudnienia w sektorze usług wspólnych nadal są znacznie mniejsze niż były. A to, że mówi się o dużych zwolnieniach, to znowu nie chcę teorii spiskowej, no ale też są firmy, które zajmują się outplacementem i trochę im zależy na tym, żeby wprowadzać taką panikę, że ojejku, będą duże zwolnienia wszędzie i wszyscy i w ogóle.
A temat jest chwytliwy i klikalny.
Dokładnie tak.
Tak, to trochę jest pewnie granie na obawach, tak samo jak ta zmiana w kontekście cyfryzacji. Ja bym powiedziała, że my chyba musimy się odzwyczaić od tego, że będzie stabilnie. Jakby już nie będzie stabilnie. Jakby świat funkcjonuje w taki sposób, że jest szereg elementów, które będą wpływały na to, że co chwilę będzie jakaś zmiana. I to jest trochę tak, że ja wiem, że to trudne w momencie, kiedy jesteś tą osobą, która nagle została bez pracy, ale że to jest trochę na zasadzie takiej cierpliwości i patrzenia w dłuższej perspektywie czasu i obserwowania, co w danym momencie jest potrzebne, ze względu na to, że mówiliśmy o tych zmianach geopolitycznych, mówiliśmy o konfliktach zbrojnych, które wbrew pozorom nie są tylko konfliktem zbrojnym, czyli kwestią bezpieczeństwa, ale kwestią ekonomiczną, myślę, że w wymiarze dużo nawet większym niż kwestia bezpieczeństwa, bo to się przekłada na bardzo takie jakby konkretne kwoty i zakres wpływu tego jest jest ogromny. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o to, że się zmienia technologia, że to AI, to rzeczywiście jest tak, że podgrzewamy te najbardziej takie
lęki,
obawy, a tak naprawdę warto to obserwować i patrzeć, jak to będzie ewoluować, bo to jest tak, że na pewno zmienią się rzeczy, na pewno będą jakieś grupy, które będą bardziej zagrożone, takie, które robią pracę powtarzalną, którą najłatwiej zastąpić i to niestety w dużej mierze będzie ten etap początkowy pracy, czyli te osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, one mogą mieć dużą trudność, bo one nie będą miały się gdzie kształcić, nie? Przynajmniej w części sektorów. Nie mówię, że wszędzie, ale w części sektorów. I to być może wreszcie, mam nadzieję, wymusi zmianę na tym, jak my robimy edukację.
No właśnie.
A tu mam dużo przemyśleń, to też przy okazji. Niestety wspomnę o tym. Dwa dni temu świętowaliśmy to pięciolecie i też mieliśmy dużo gości z uczelni gdańskich, czy w ogóle trójmiejskich, między innymi z Uniwersytetu Gdańskiego i tak dalej. I to, co się dzieje, no to firmy też dywersyfikują swoje źródła, skąd biorą kandydatów i w jaki sposób ich kształcą. Jednym z takich przykładów jest to, co robimy wspólnie z interdyscyplinarnym, czy międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii, też jako złożyliśmy wnioski grantowe o uruchomienie kolejnego kierunku studiów. Tylko znowu biotechnologicznych i znowu to jest coś takiego, że my znowu próbujemy w różnych kierunkach rozwijać tą edukację. Widzimy bardzo duży przyrost chęci w ogóle ze strony uczelni, to wszystkich, z którymi rozmawiamy, dotyczącym tego, żeby pracować z biznesem. I oczywiście są trudności z tym, żeby złapać ten moment, w którym obie strony chcą, bo do tanga dwojga. Natomiast współpracuję z wieloma też firmami, żeby też nie Oleo było, ale też nie wiem, tu muszę z imienia i nazwiska wymienić Michała Bojko z Dynatrace, który bardzo dużo robi w obszarze współpracy też na poziomie jeszcze wcześniejszym, czyli nie na poziomie uczelnianym, ale na poziomie szkół średnich. Są firmy typu London Stock Exchange Group w Gdyni, który bardzo dużo współpracuje też na poziomie uniwersyteckim, ale też krzewienia wiedzy ekonomicznej, która też pomaga dzieciom też w tym, żeby rozumieć, w jaki sposób się ustawiać na rynku pracy i jak myśleć w ogóle o rozwoju swojej kariery. Więc tych inicjatyw jest coraz więcej i coraz więcej. Faktycznie super by było mieć takie wsparcie z poziomu centralnego, żeby więcej było chociażby grantów na takie współpracę, żeby wzmacniać też możliwości takiego praktycznej nauki zawodu, bo to, co się dzieje, to jeśli wychodzimy po studiach z wiedzą teoretyczną, a nie mamy żadnej praktyki, nawet niech to będzie praca w fast foodzie, restauracji, magazynie czy cokolwiek i nie mamy wdrożonego takiego trochę schematu pracy, dbałości o detale, analityki, jak współpracować. Zgadza się. No to ciężko później znaleźć pracę, która będzie odpowiadała naszym aspiracjom i też takiej wiedzy.
To, co przegląd tego, co się dzieje w AI jeszcze pokazuje, to jest to, że w cenie będą te rzeczy, które są typowo ludzkie. Tak? Czyli w kontekście empatii, rozumienia, czytania jakby tego, co się dzieje w grupie, rozumienia drugiego człowieka i tak dalej, bo to jest taki obszar, który na razie jeszcze, przynajmniej tak jak obserwujemy, może AI imitować, natomiast nie jest to jakby w pełni prawdziwe, bo tutaj też rozmawialiśmy o tym, że to mogą być takie role zastępowane w sensie opiekuńcze w szpitalach czy w domach na przykład seniorskich. Natomiast to jest pewna wciąż imitacja, że jakby te elementy, które są nasze czysto ludzkie, są jeszcze ciężko zastępowalne, a niestety od poziomu edukacji podstawowej przez średnią na studiach mało się temu jakby robi nacisk, co ja, dzięki czemu ja mam pracę, bo w momencie, kiedy my pracujemy z organizacjami, to jest ten obszar, nad którym my najbardziej pracujemy. Nie porządkowanie procesów takich twardych, w sensie w organizacjach oczywiście też się zadziewają, natomiast to, co obserwujemy w tej chwili, to jest to, że w dużej mierze my kształcimy umiejętności osób dorosłych, które wbrew pozorom powinny być kształcone od momentu edukacji początkowej, a w edukacji nie ma na to przestrzeni przy ilości osób w klasie, przy tym, jakie są kształceni nauczyciele, jakie mają możliwości przy takim programie, który mamy, ale to jest w ogóle, wiecie, temat ogromny.
Tak, zdecydowanie, ale to też ja obserwuję i dziecko swoje, i dzieci swoich znajomych, które chociażby mogą uczestniczyć w czymś, co się nazywa trening umiejętności społecznych, tak? I uczą się tego, czego ja się uczyłem w wieku 30 lat.
Dokładnie.
I ja z radością obserwuję to, w jaki sposób można rozmawiać o emocjach, być uważnym na to, jak się współpracuje. I znowu wracamy do tego tematu mobbingu troszkę.
I słuchania drugiego człowieka.
Zgadza się. Także myślę, że ta współpraca i trochę nastawienie i empatia to jest to, co zdecydowanie nas odróżni od AI. I oczywiście, że to nie zastąpi tego, żeby być tym operatorem wózka widłowego czy cokolwiek i mieć takie praktyczne rzeczy, bo czasem znowu trochę, żeby to też dobrze wybrzmiało, te role nie znikną. To nie jest tak, że nagle roboty wejdą i będą wszystko robić i nagle hydraulika, który musi się tam wcisnąć pomiędzy gdzieś wannę, a ścianę i tak dalej, to nagle jakiś robot fantastyczny to zastąpi. Nie, to są zawody, które będą bardzo długo potrzebne i wartościowe i co więcej też coraz lepiej opłacane. Więc myślę, że warto też myśleć o tym, co się lubi robić i też być w tym po prostu dobrym i też uczyć się od innych z takim nastawieniem, że okej, nie tylko ta umiejętność przykręcenia śrubki, czy nie wiem, zaprogramowania czegoś jest ważna, ale też umiejętność porozmawiania na zapleczu, przy kawie, po to, żeby zbudować relacje.
A z drugiej strony AI jest tylko narzędziem i się okazuje, że jeżeli wejdziemy, spróbujemy współpracować z tym AI-em, to ma tylko nam ułatwić naszą pracę. No i okazuje się, że może być bardzo dobrym argumentem w sytuacji, kiedy szukamy zatrudnienia, bo się okazuje, że od 80 do 90% pracodawców w tej chwili w ogłoszeniach chętnie widziałoby, żeby przyszły pracownik potrafił współpracować, wykorzystywać sztuczną inteligencję w swojej pracy, więc to może być tylko argument za. Pani Bożena do nas napisała: witam Radio Gdańsk, zapomnieli państwo powiedzieć o likwidacji zakładów pracy, stąd też bezrobocie nie jest tak pięknie, jak mówicie. Mówiliśmy, pani Bożeno, właśnie, ale między innymi właśnie pan Arkadiusz Gasperczyk podał przykład o tym, że częściej mówi się o tym, że jakaś firma zwalnia 200 osób, a bardzo rzadko mówi się albo wcale o tym, że 40-50 innych firm zatrudnia po 10-20 pracowników, ale jak się to wszystko zbierze do kupy, to jest znaczna większa liczba miejsc pracy nowych niż się wydawało. Więc nie, zauważamy i też mówimy o tych dużych zwolnieniach, ale przyznaję, że trzeba też mówić częściej o tych firmach, które zaczynają zatrudniać. I na koniec, bo już króciutko, mało czasu nam zostało, ława przysięgłych w sądzie w Los Angeles uznała, że Meta i YouTube są odpowiedzialne za szkody dla zdrowia psychicznego 20-letniej kobiety, która oskarżyła je o przyczynienie się do uzależnienia, kiedy była dzieckiem. Firmy mają wypłacić tej kobiecie $3 miliony odszkodowania. I jednocześnie wczoraj ława przysięgłych sądu, ale w Nowym Meksyku, uznała, że dzieci korzystające z platform koncernu Meta nie były dostatecznie chronione przed wykorzystywaniem seksualnym. I tutaj ławnicy zasądzili $375 milionów kary dla Mety. Na ile te wyroki i czy one są przełomowe, czy one coś zmienią w działaniu tych wielkich firm społecznościowych, które uzależniają nas od dziecka, od przeglądarek, od tych treści, korzystają z algorytmów, które też prowadzą do uzależnienia, do ukradzenia naszego czasu.
Myślę, że te wyroki to nie są jeszcze wyroki ostateczne i tam będą odwołania i tak dalej. Natomiast faktycznie jest tak, że wreszcie coś drgnęło w tym, żeby krytycznie podchodzić do platform społecznościowych, które nie mają tylko tego cudownego zjawiska łączenia ludzi, ale też wpływają na psychikę. Tak jak, nie wiem, zdjęcia na popularnych portalach, gdzie, nie wiem, nawet ciało czy kobiety, czy mężczyzny jest super wyidealizowane, bo jest przefiltrowane przez sztuczną inteligencję. Nagle się okazuje, że no nie ma absolutnie żadnych zmarszczek, ani nie wiem, jakichś zgrubień, czy czegokolwiek takiego, czy przebarwień, no a ciała tak nie wyglądają. I teraz warto też zwrócić na to uwagę i też w kontekście dzieci też pojawiają się takie przebłyski i coraz szersza dyskusja dotycząca tego, na ile dzieci w ogóle powinny mieć dostęp, już taki blokowany wręcz technicznie, a na ile to puścić.
Ja bym powiedziała, że to jest do obserwowania, czy kolejne sądy, czy też instytucje, które takie kary mogą nałożyć, pójdą za tym ciosem i ta pętla będzie się zawężać. Natomiast to nie jest tylko kwestia tego, że akurat względem mety takie kroki zostały podjęte, tylko obserwowałabym, co zrobią inne platformy. Czy na przykładzie tego, że wokół mety ta sieć się jakby zacieśnia i pojawiają się konkretne konsekwencje przy założeniu, że rzeczywiście one zostaną dopięte, to czy one się wstrzymają i będą bardziej obserwować, czy nadal będą szły tak jak są, z takim ryzykiem, dobra, to najwyżej zapłacimy.
I do tego tematu też będziemy wracali w kolejnych audycjach. Teraz już kończymy, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Grandzicka, członek zarządu TIL Global, Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor w firmie Leo Pharma. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.